Przed komputerem jest wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Magdalena Biejat. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani poseł, mogłaby nam pani podać adresy domowe przewodniczącego Czarzastego, posłów Zandberga, Biedronia, Gawkowskiego?
Nie mogę, zresztą ich nie znam.
A gdyby pani znała, to podałaby pani teraz wszystkim?
Nie podałabym ich oczywiście.
Ale może ktoś chciałby protestować pod ich domami?
Wie pan, to, że ludzie protestują pod domami polityków, to nie jest sprawa nowa. Niedawno mieliśmy protest Agrounii, która również protestowała pod domami polityków, w tym pod domami posłów i posłanek Lewicy. Pod ich domami czy budynkami, w których mieszkają, również się pojawili.
Owszem, przez lata były protesty przed domem generała Jaruzelskiego. To nie jest nowa sprawa, ale widzi pani dzisiaj protesty na przykład przed blokiem, w którym mieszka Krystyna Pawłowicz. Czyta pani o protestach przed domem posła Wróblewskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Popiera pani ten pomysł?
Wie pan, przede wszystkim, podobnie jak wszyscy chyba, przede wszystkim ci demonstrujący, chcemy, żeby ta sprawa się już skończyła. Zakończenie tej sprawy, zakończenie tych protestów leży po stronie rządzących.
Nie, ja rozumiem, ale pytam o konkretny pomysł na protestowanie. Pani poseł, proszę nie uciekać od pytania. Protesty przed domami posłów, polityków, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Popiera pani takie rozwiązanie?
To nie jest kwestia tego, czy ja je popieram, czy nie popieram. To jest sposób demonstracji, który wybierają demonstrujący, odkąd funkcjonuje demokracja.
A pani jako przedstawicielka Lewicy może powiedzieć, nie idźcie tą drogą, bo może to nie jest najlepsza droga, pani zdaniem.
Ja jako przedstawicielka Lewicy, wbrew temu, co próbują nam mówić pan Jarosław Kaczyński i jego akolici, nie stoimy na czele tych protestów. To są protesty społeczne, protesty oddolne i to, kiedy i gdzie i w jaki sposób te osoby demonstrują, to jest ich wolny wybór, ich wolna wola. I chciałabym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że my oczywiście zawsze będziemy wspierać osoby demonstrujące, ponieważ ta sprawa jest naszą sprawą, ponieważ sprawa praw kobiet, sprawa praw człowieka, sprawa poszanowania prawa do wyboru, do godności, do wolności od tortur każdej z nas jest po prostu sprawą lewicy.
Ataki na kościoły, niszczenie budynków i przerywanie nabożeństw, pani poseł, czemu mają służyć?
Akurat do przerywania nabożeństw dochodzi, nie wiem, czy doszło w ogóle choć raz. Natomiast jeśli
nie, oczywiście, że doszło. No, nie widziała pani chociażby zdjęć pani poseł Scheuring-Wielgus, która stała przed ołtarzem z transparentem, z banerem?
No ale to nie jest przerwanie nabożeństwa, to nabożeństwo się toczyło. Natomiast przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę, że fakt, że są niszczone jakieś budynki, że pojawiają się na nich jakieś napisy, bo to właściwie jest to, co się pojawia. To, że to jest naprawdę drobiazg w porównaniu z tym, ile trwa piekło kobiet w Polsce.
Tak, no dzisiaj na przykład napis pojawił się na pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem.
Ale natychmiast go zmyli, proszę zwrócić uwagę.
Tak.
Więc naprawdę nie sprowadzajmy tego do rozmowy o pomnikach, dlatego że pomnikom nic się nie stanie od tego, że pojawi się na nich jakiś napis. A kobiety i ich rodziny, ich najbliżsi cierpią z powodu tego drakońskiego prawa, które teraz zostało jeszcze w sposób bestialski zaostrzone od wielu, wielu, wielu lat.
Ale czytam komentarze na Facebooku Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i tam są takie głosy kobiet piszących na przykład. Omijajmy kościoły szerokim łukiem, bo Jarosław Kaczyński tylko tego właśnie chce, żeby społeczeństwo żarło się między sobą. Walczmy o nasze wolnościowe postulaty, pisze pani Marzena. Albo pani Jagoda, powinniśmy uciekać od kościołów. To jest woda na młyn i same wlejemy oliwy do ognia, ale nie do tego pieca, gdzie powinniśmy.
Dwie sprawy. Pierwsza taka jest, że to, że demonstrujący, oprócz tego, że szli pod biura Prawa i Sprawiedliwości, oprócz tego, że szli w Warszawie pod siedzibę Trybunału Konstytucyjnego, pojawili się również pod kościołami, bierze się stąd, że Kościół katolicki i hierarchowie Kościoła katolickiego od wielu, wielu, wielu lat mają ambicje, żeby czynnie wpływać na politykę i wpływają na tę politykę i mają bardzo wyraźny wpływ na kształtowanie się również polityki społecznej.
Dlatego można protestować przed kuriami, gdzie mieszkają biskupi i hierarchowie, pani poseł.
I w związku z tym trudno się dziwić, że te protesty również dotykają Kościoła, zwłaszcza, że hierarchowie wyrazili i dość wyraźne zadowolenie po tym, kiedy ten Trybunał zapadł, a nie łudźmy się i nie oszukujmy się, to był policzek wymierzony w twarz wszystkich kobiet, które mieszkają w Polsce, wszystkich, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek miały aborcję, czy nie miały, chodzi o prawo do wyboru, chodzi o prawo do tego, żeby być podmiotem, a nie przedmiotem polityki, która w tym kraju się toczy.
Magdalena Biejat, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, jest naszym gościem. Pani poseł, ile podpisów o zorganizowanie referendum w sprawie aborcji zebrała do tej pory Lewica?
My nie zbieramy żadnego podpisu pod referendum, więc...
Naprawdę? Pani poseł, absolutnie. Proszę spojrzeć do internetu, tak jak ja dzisiaj spojrzałem. Był kwiecień 2016 roku, kiedy Włodzimierz Czarzasty zapowiadał, że w pół roku zbierzecie 500 000 podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie aborcji.
W tej chwili Lewica w odpowiedzi na sytuację, z którą mamy do czynienia, już w czwartek, w momencie ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, ogłosiła i złożyliśmy już ustawę, która wprowadza depenalizację pomocy przy przerwaniu ciąży.
To o tym za chwilę porozmawiamy, pani poseł, ale co z tym referendum? Bo mieliście konkretny pomysł, konkretne pytania nawet, 4 pytania do Polaków zadane w takim referendum. Zbieraliście podpisy. Co się stało z tymi podpisami i z tym pomysłem?
Zbieraliście podpisy, ponieważ Lewica, Klub Lewicy i ta koalicja, w której jestem jako przedstawicielka Razem, funkcjonuje od 2019 roku. I w tej chwili... Naszym zdaniem, moim osobistym zdaniem, robienie referendum nie jest dobrym pomysłem.
Dlaczego?
Ponieważ w tej chwili mamy referendum na ulicach, w tej chwili jest jasne, czego chcą Polki i Polacy. Mamy tysiące, miliony Polek i Polaków, którzy wyszli na ulicach wielkich miast, ale również najmniejszych miasteczek, od Pomorza po Podkarpacie.
Pani poseł, mamy tak wymyślone przepisy, że tego typu dylematy możemy rozstrzygnąć w referendum. Przynosi się do Sejmu 500 tysięcy podpisów, Sejm nad takim wnioskiem głosuje i może zorganizować referendum w ważnej dla Polaków sprawie.
Może, ale
tego nie
szansa
zrobić?
Na to, że je zorganizuje, jest w obecnych warunkach właściwie żadna, moim zdaniem.
Marcin Ociepa, wiceprezes Porozumienia, był wczoraj moim gościem i mówił tak. Jeżeli obywatele zbiorą tak dużą ilość podpisów, należy te wnioski głosować i takie referendum ogłosić. Tak mówi koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef partii Porozumienia Jarosława Gowina.
Rzeczy, a potem działo się tak, jak chciało Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie ufam tej władzy i ta władza już zmieliła 800 tysięcy podpisów pod referendum dotyczącym szkół zebranych przez obywateli. W związku z tym nie widzę żadnego powodu, dla którego nie miałaby znowu podeptać woli ludzi i zmielić kolejnych podpisów.
Ale wyście tych podpisów nie zebrali po prostu. Tych 500 tysięcy podpisów nie udało się Lewicy, pani poseł, zebrać. Jest pani dzisiaj wiceprzewodniczącą Klubu Lewicy w Sejmie.
I dlatego będziemy zbierać podpisy pod ustawą liberalizującą prawo aborcyjne, bo w tej chwili nie potrzebujemy referendum, bo tak jak powiedziałam, wola ludzi jest jasna. Oni wyrażają tę wolę od czwartku z zeszłego tygodnia, już od tygodnia. I naprawdę nie ma potrzeby, żeby organizować referendum. To, co jest potrzebne, to zmiana prawa, tak, żeby Polki miały prawo wyboru.
Pełna legalizacja aborcji, bezwarunkowa legalizacja aborcji będzie w tym projekcie, pod którym zbieracie podpisy?
Bezwarunkowa legalizacja aborcji do 12 tygodnia ciąży. To jest projekt, pod którym będziemy zbierać podpisy. Zawiązujemy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Obywatelskiej jako posłowie i posłanki Lewicy razem z przedstawicielkami organizacji pozarządowych, Federacją Kobiet na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, Aborcyjnym Dream Teamem i Łódzkimi Dziewuchami, ale również zapraszamy do tego komitetu wszystkie inne organizacje, które zechcą się do niego włączyć. I będziemy zbierać podpisy obywateli pod obywatelskim projektem, dlatego że...
Zapraszamy do internetu. Magdalena Biejat, Marcin Zaborski. Przenosimy się do sieci na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy. Wiceprzewodnicząca Klubu Lewicy, posłanka partii Lewica Razem, Magdalena Biejat, nieustająco z nami. Pani poseł, wicepremier Jarosław Kaczyński wychodzi na mównicę w Sejmie i mówi do opozycji tak. Mamy dziś w Polsce bardzo wysoki stan zagrożenia z powodu epidemii. Ten stan wyklucza jakiekolwiek spotkania publiczne powyżej 5 osób. Odbywa się z waszego podjudzenia setki tysiące różnego rodzaju demonstracji. Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami.
Tak, no pan Jarosław Kaczyński ewidentnie stracił kontakt z rzeczywistością, o czym świadczy i jego wczorajsze tak zwane orędzie i jego dzisiejszy występ w Sejmie. I zwracam uwagę na fakty, na chronologię. Fakty są takie. W czwartek rano Trybunał Konstytucyjny się zebrał i wydał w środku epidemii, w najgorszym kryzysie gospodarczym i zdrowotnym w Polsce, w historii III Rzeczpospolitej, wyrok, który po prostu skazuje kobiety na tortury i na cierpienie i który odbiera im podstawowe prawa. I natychmiast po tym wyroku obywatelki i obywatele wyszli na ulicę. Jeżeli ktoś kogokolwiek podjudzał, to byli to tak zwani sędziowie z nadania Prawa i Sprawiedliwości, działający na wyraźne polecenie rządzących i polecenie Jarosława Kaczyńskiego.
Jarosław Kaczyński mówi, że politycy opozycji popełniają przestępstwo spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego, wzywając do demonstracji. Mówi, powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwa i odpowiecie za to.
Nikt z nas nie wzywa do demonstracji, dlatego że jeszcze raz, ja się głęboko sprzeciwiam takiemu traktowaniu obywatelek i obywateli, którzy sami z własnej woli wychodzą na ulicę po to, żeby walczyć o swoje prawa, które są od lat deptane, a to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, było tylko kroplą, która przepełniła czarę. W sposób zupełnie perfidny oczywiście to zrobiono, ale to było tylko kropka nad i wielu, wielu lat zaniedbań i wielu, wielu lat upokorzeń, które Polki musiały znosić.
No tak, ale mamy prawie 19 tysięcy zakażonych koronawirusem ostatniej doby, potwierdzonych w badaniach. Lekarze mówią tak, pani poseł, trzeba się bardzo pilnować. Stoimy na skraju. Jesteśmy na progu potężnego kryzysu. To od nas zależy, ile będzie zakażeń. Problemem jest beztroska ludzi. Uliczne protesty nie pomagają w walce z koronawirusem.
Zdeterminowani ci ludzie, którzy od tygodnia wychodzą na ulicę pomimo strachu przed epidemią, pomimo strachu o swoje zdrowie i życie, wychodzą na ulicę, dlatego że miarka się przebrała. I jeszcze raz, nie da się zwalić tej winy ani na protestujących, ani na lewicę, ani na kogokolwiek z opozycji. Bo po pierwsze, te osoby to nie są marionetki, to są podmiotowi obywatele, którzy zdecydowali się walczyć o swoje prawa i walczą o nie, korzystając ze swoich swobód obywatelskich. To po pierwsze. A po drugie, to, że oni wyszli na ulicę, to jest efekt prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość polityki. Jeśli ktokolwiek jest odpowiedzialny za to, co się dzieje, to jest to Jarosław Kaczyński i jego otoczenie, nikt inny. I nie da się, choćby nie wiem jak zaklinał, choćby nie wiem ile razy wychodził na mównicę, choćby nie wiem jak bardzo i głośno klaskali jego klakierzy, tego zakłamać.
Taki pulmonolog profesor Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mówi tak, przy pełnym zrozumieniu dla protestujących to, co się dzieje, jest fatalne, dlatego że z punktu widzenia epidemiologicznego, tam gdzie gromadzą się ludzie, tam jest transmisja zakażenia. Kiedy jeszcze ludzie gromadzą się i krzyczą, to transmisja zakażeń jest jeszcze większa. To tak działa.
Jest jeden bardzo prosty sposób, żeby te demonstracje ustały. Wycofać się z działań zaostrzających ustawę aborcyjną, wycofać się z działań mających na celu niszczenie praw kobiet, a lewica tutaj wyciąga rękę do Prawa i Sprawiedliwości, choć nie czuję, żeby to się Prawo i Sprawiedliwości należało, ale zależy nam na losie kobiet, więc to robimy i proponujemy uchwalenie naszej ustawy depenalizacyjnej, która przynajmniej spowoduje tyle, że lekarze, partnerzy, przyjaciółki, matki kobiet, które będą chciały przerwać ciążę, nie będą już więcej karani za to, że zechcą im pomóc. I to jest minimum, które w tej chwili można by przeprowadzić i to jest minimum, które można by zrobić, żeby wyciągnąć rękę do protestujących i w jakiś sposób przynajmniej załagodzić skutki tego fatalnego wyroku.
I tu pomysły są różne, jeśli chodzi o minimum, pani poseł, bo na przykład jest pomysł porozumienia partii Gowina, to jest pomysł na napisanie ustawy, która ochroni z jednej strony dzieci z zespołem Downa, ale z drugiej pozostawi kobietom wybór w przypadku wad letalnych. To jest dla lewicy rozwiązanie, o którym można rozmawiać?
Absolutnie nie. To jest, niech to stanie się jasne. Wybór dotyczący tego, czy kobieta chce urodzić dziecko głęboko niepełnosprawne, czy chce nosić płód, który jest ciężko uszkodzony, czy chce zajść w ogóle w ciążę i tę ciążę donosić, powinien zależeć tylko i wyłącznie do kobiety.
Także wybór, czy dziecko z zespołem Downa powinno się urodzić.
To jest decyzja kobiety. I jeżeli chcemy, żeby kobiety chciały rodzić dzieci z niepełnosprawnościami, jeżeli chcemy, żeby kobiety chciały decydować się na takie decyzje, to nie możemy ich do tego zmuszać, tylko musimy stwarzać warunki, w których takie decyzje będą racjonalne, w których na przykład kobieta, matka dziecka głęboko niepełnosprawnego nie będzie musiała drżeć o jego los w momencie, kiedy ona umrze, już jej nie będzie. W tej chwili życie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin jest fatalne. Nie ma żadnego wsparcia dla nich, które rzeczywiście dawałoby możliwość godnego życia. I naprawdę nie możemy zmuszać nikogo do heroizmu. Ale chciałabym powiedzieć jeszcze jedno. Zestawianie w tej sytuacji praw kobiet z prawami osób z niepełnosprawnościami, i traktowanie osób z niepełnosprawnościami jak mięsa armatniego jest po prostu obrzydliwe. Oczywiście, że osobom z niepełnosprawnościami należy się jak najlepsze traktowanie, należy się pełnia praw i godne życie. Ale to nie zmienia faktu, że kobietom również należą się pełne prawa i prawo do samostanowienia.
Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, mówi tak, jeżeli rządzący nie skorzystają z naszej propozycji, pani poseł, no nie będziemy się przekrzykiwać, proszę o wysłuchanie. Pani poseł, próbuję rozmawiać i sprawić, żebyśmy rozmawiali, a nie żebyśmy wygłaszali tylko jakieś długie opinie. I próbuję podsunąć pani kolejne pomysły, które pojawiają się w tej dyskusji, tak żebyśmy mogli sprawdzić, czy lewica te propozycje jest w stanie przyjąć, czy też nie. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, mówi tak. Jeżeli rządzący nie skorzystają z propozycji ludowców, by z uwagi na stan wyższej konieczności nie publikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to PSL proponuje zmianę w Konstytucji i na trwałe wpisanie do niej kompromisu aborcyjnego z 93 roku. Jak lewica odpowiada na apel Kosiniaka-Kamysza?
Absolutnie nie poprzemy tak zwanego kompromisu, ponieważ był to kompromis zawarty ponad głowami kobiet, pomiędzy politykami prawicowymi, a panami w sutannach. To nie jest żaden kompromis. To nie jest kompromis. Kompromisem byłoby wysłuchanie kobiet i sprawienie, żeby mogły podejmować decyzje zgodnie z własnym sumieniem, z własnymi potrzebami, własną sytuacją życiową. I koniec, kropka. Naprawdę. Przestańmy traktować kobiety jak dzieci. Przestańmy traktować kobiety jak obywatelki drugiej kategorii. Kobiety mają swoje sumienie, kobiety mają swoją podmiotowość i naprawdę są w stanie podejmować te decyzje w sposób odpowiedzialny i samodzielny. I nikt nie powinien im dyktować, jak powinny się zachowywać w sytuacji, kiedy zajdą w ciążę.
Na stronie Lewicy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego możemy przeczytać takie oto zdanie. W naszej ocenie to spotkanie w budynku Trybunału Konstytucyjnego nie zakończyło się legalnym wyrokiem, ponieważ nie jest to legalnie działający Trybunał. Czy to znaczy, pani poseł, że będziecie na przykład namawiać lekarzy, żeby nie traktowali tego orzeczenia w sposób formalny, nie kierowali się tym orzeczeniem w swojej pracy?
Oczywiście ja zgadzam się z tym, że ten Trybunał działa z naruszeniem prawa. Ale nie mogę abstrahować od tego i nikt z nas nie abstrahuje od tego, że jego opinia będzie wpływała na rzeczywistość prawną i na rzeczywistość życiową nas wszystkich. W związku z tym jesteśmy dalece od tego, żeby namawiać lekarzy na to, żeby ryzykowali swoje prawo do wykonywania zawodu i po prostu narażali się, bo to jest decyzja każdego z lekarzy, ale wiem, że lekarze już w tej chwili konsultują się z prawnikami i sprawdzają, na ile będą w stanie kobietom pomóc w nowej rzeczywistości prawnej, ile będą w stanie zrobić, żeby jednak w tych jeszcze trudniejszych warunkach, a mówią o tym wyraźnie, że one będą trudne i dla nich, na ile będą w stanie im pomóc. I jestem pewna, że lekarze i lekarki, wielu z nich nie zostawi kobiet samych i będą robili wszystko, żeby jednak je wesprzeć. Bo nie wiem, czy czytał pan list, apel lekarzy opublikowany jeszcze przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w którym wyraźnie mówili, że dla nich to jest złamanie kodeksu etyki lekarskiej i zmuszanie do działania na niekorzyść i na szkodę swoich własnych pacjentów.
Pani poseł, jak będzie wyglądał piątkowy protest, ten w Warszawie?
Nie wiem tego, musi pan zapytać organizatorów. Na pewno mogę powiedzieć tyle, że jeśli i kiedy kobiety i mężczyźni, którzy są razem z nimi w tym, wyjdą na ulicę, to spotkają tam posłów i posłanki lewicy, bo naszym obowiązkiem jest przede wszystkim być tam z nimi i chronić je, jeśli będzie trzeba.
To a propos organizatorów, słucham Marty Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, która mówi tak, a propos piątkowej manifestacji, demonstracji, protestu. Nie przyjmujemy mandatów ani drogowych, ani zgromadzeniowych, wykroczeniowych, ani sanepidowskich. Nie przyznajemy się do niczego. Odmawiamy składania wyjaśnień. Jak bezprawie, to bezprawie. To PiS zaczął. Jako posłanka dopuszcza pani możliwość łamania prawa w czasie demonstracji, manifestacji, protestów na ulicach?
Wie pan, jest coś takiego, co funkcjonuje i na pewno pan redaktor to zna, to jest nieposłuszeństwo obywatelskie.
Owszem,
to jest,
znam. Rozmawiam ze studentami o tym.
Zwrócimy się na to, żeby łamać prawo po to, żeby coś zamanifestować, po to, żeby pokazać, że to prawo działa na naszą niekorzyść, ale godzimy się jednocześnie z konsekwencjami i dokładnie to się dzieje w przypadku tych protestów i naprawdę to nie są słowa, które mnie oburzają, to nie są słowa, które mnie jakoś specjalnie poruszają. Jeszcze raz powiem, to co się w tej chwili dzieje, to co obserwujemy, to jest wybuch gniewu kobiet, które przez lata były tłamszone i którym na koniec w środku epidemii, w nadziei, że to się da jakoś przecisnąć chyłkiem, korzystając z tego, że wszyscy zajęci się czymś innym, po raz kolejny kawałek tych praw zabrano. I naprawdę ostatnie, co bym chciała robić w tej sytuacji, to oskarżać kobiety, bo to nie po ich stronie leży wina.
Pani
poseł, to nie po ich stronie leży odpowiedzialność.
Zabiera pani swoje dzieci na demonstracje, protesty dotyczące aborcji?
Na te protesty, które teraz się odbywają, nie. Moje dzieci zostają w domu, dlatego że niestety zdarzają się przypadki ataków ze strony bojówek faszystowskich. Nie jest zawsze na nich bezpiecznie, więc a poza tym jestem tam przede wszystkim, żeby wykonywać moją pracę. W związku z tym ja nie jestem tam jako osoba demonstrująca, bo kiedy demonstrujemy, kiedy jestem po prostu uczestniczką protestów, to zawsze moje dzieci ze sobą zabieram, również na manify. Ale tym razem jestem tam jako posłanka, jestem tam po to, żeby z moją legitymacją poselską i z moim immunitetem chronić protestujących, więc nie biorę ze sobą dzieci.
To
bo
widzi może pani na tych protestach albo po protestach na zdjęciach dzieci małe, nierzadko kilkuletnie, niosące takie tabliczki z tekstami "Moje ciało, mój wybór, to jest wojna, prawo do aborcji prawem człowieka".
Tak.
I kiedy pani widzi dzieci niosące takie tabliczki, to co pani o tym myśli?
Myślę sobie, że moją motywacją w działalności politycznej jest między innymi to, że mam córkę. I chciałabym, żeby moja córka, która w tej chwili ma 3 lata, miała pełnię praw. I chciałabym, żeby wśród tych praw znalazło się również prawo do decydowania o tym, kiedy będzie chciała mieć dzieci, na jakich warunkach i również, żeby wśród tych praw było prawo do przerywania ciąży. I w związku z tym walczymy również o to, żeby przyszłe pokolenia kobiet, które dzisiaj są moimi dziećmi, miały pełne praw. Tyle myślę, kiedy widzę dzieci na demonstracjach.
Nie, rozumiem, że o to pani walczy jako posłanka i walczą o to uczestniczki protestów. Pytanie, czy dzieci w taki sam sposób powinny brać udział w tej walce?
Dzieci uczą się przez naśladownictwo, uczą się od nas postawy obywatelskiej. Moje dzieci są ze mną na protestach, tak jak mówię, wtedy, kiedy ja protestuję, zawsze. Albo prawie zawsze, wtedy, kiedy to jest możliwe, wtedy, kiedy mam poczucie, że ich się nie zmęczą za bardzo, że trasa protestu nie będzie dla nich na przykład za długa. I uważam, że to jest po prostu element wychowania obywatelskiego naszych dzieci, żeby były z nami tam, gdzie walczymy o nasze prawa, żeby widziały, że o te prawa należy walczyć i że można je wywalczyć ostatecznie i że warto.
A w jakim wieku, pani zdaniem, kobieta, dziewczyna powinna podejmować samodzielnie decyzję o przerwaniu ciąży?
No cóż, decyzja w tej chwili jest tak, że legalnie, zgodnie z prawem, 15-latka może już współżyć. I moim zdaniem 15-latka powinna w związku z tym również mieć prawo do decyzji o przerwaniu ciąży, do antykoncepcji, do pójścia do ginekologa bez opieki osoby dorosłej, pełnoletniej.
Pytanie w takim razie, dlaczego 15-latka nie może samodzielnie wyjść za mąż w Polsce, a mogłaby samodzielnie decydować o przerwaniu ciąży?
Ale powtarzam panu, 15-latka zgodnie z prawem może współżyć legalnie. Można
nie, współżyć, ale nie może zawrzeć związku małżeńskiego.
Jeśli może współżyć, to dlaczego nie może sama pójść do ginekologa i dlaczego nie może sama zdecydować o swoim zdrowiu reprodukcyjnym? To jest dla mnie niepojęte.
Ale czy pani rozumie to, że 16-latka za zgodą sądu może zawrzeć związek małżeński, a 15-latka miałaby samodzielnie podejmować decyzję o przerwaniu ciąży?
Czy pan redaktor uważa, że wierzy w to, że w tym kraju jakby ludzie zachodzą w ciążę tylko w związku małżeńskim? Czy do tego pan zmierza?
No, myślę, że ja sprowadzanie do absurdu tego, co ja myślę, pani poseł, nie jest drogą na odpowiedź na moje pytanie. Logika, czysta logika. Mamy sytuację. 16-latka za zgodą sądu może wyjść za mąż. 15-latka bez pytania nikogo mogłaby podejmować decyzję o przerwaniu ciąży. Czy widzi pani logikę w takim rozumowaniu?
Ale czy pan rozumie, co ja do pana mówię? Ja tłumaczę. 15-latka zgodnie z prawem może legalnie współżyć. Ciąża jest efektem współżycia. W związku z tym 15-latka, jeżeli może współżyć zgodnie z prawem, jest to legalne, to powinna również mieć prawo do decydowania o swojej płodności, o swoim zdrowiu reprodukcyjnym i również pełen dostęp do antykoncepcji i edukacji seksualnej. To jest wszystko jeden pakiet. W związku z tym naprawdę tutaj nie ma się nad czym rozwodzić.
Nie, odpowiadam na pani pytanie. Rozumiem, co pani do mnie mówi.
Mieć życie seksualne. To jest ten moment, kiedy uznajemy, że powinna mieć pełen dostęp do edukacji seksualnej i do informacji. Pełen dostęp, nieograniczony, do lekarza ginekologa, bez konieczności ciągnięcia tam ze sobą rodziców oraz czy innych opiekunów prawnych, oraz powinna mieć dostęp do antykoncepcji. I również tak, powinna mieć dostęp do zabiegu przerywania ciąży, jeśli taka konieczność zajdzie.
Pani poseł, odpowiadam na pytanie, rozumiem, co pani do mnie mówi. Jedynie pytam, czy pani dostrzega jakiś kłopot, jakieś wątpliwości, albo dostrzega pani to, że ktoś może mieć takie wątpliwości, że 16-latka musi zapytać sąd o możliwość zawarcia związku małżeńskiego, czyli o decyzję odwracalną, bo będzie mogła ten związek za jakiś czas zerwać, wziąć rozwód. Natomiast bez pytania nikogo, wedle pomysłu, który pani zgłasza, mogłaby przerwać ciążę, czyli dokonać decyzji ostatecznej w tym przypadku, nieodwracalnej. Tylko o to pytam.
Jeżeli, powiem panu tak, jeżeli kobiety przerywają ciążę i będą ją przerywać, niezależnie od tego, czy aborcja będzie legalna, czy nie. Tak było, jest i będzie. Po prostu tak jest. I jedyna różnica polega na tym, czy te aborcje są przeprowadzane w podziemiu aborcyjnym, czy są przeprowadzone w sposób pod kontrolą lekarzy, czy są przeprowadzone w sposób bezpieczny. I teraz ja bym wolała, żeby ta 15-latka przeprowadziła tę aborcję w sposób legalny, w sposób bezpieczny, w sposób, w którym nie będzie zagrażał jej zdrowiu, po to, żeby wtedy, kiedy będzie na to gotowa i wtedy, kiedy będzie chciała, mogła zajść w ciążę i mogła urodzić zdrowe dzieci, niż żeby ryzykowała swoje życie i zdrowie, przeprowadzając tę aborcję w sposób, który do końca bezpieczny może nie być. W związku z tym to jest mój postulat po prostu, bo to, co jest nieodwracalne, to są uszkodzenia zdrowia. To, co jest nieodwracalne w przypadku ciąż, o których teraz mówimy, czyli ciąż z wadami embriopatologicznymi, jeżeli będziemy zmuszać kobiety do noszenia ich, to jest na przykład ryzyko stracenia płodności, ryzyko wewnętrznych zakażeń, ryzyko sepsy. To są poważne ryzyka. I jeżeli mówi pan o odwracalności czy nieodwracalności pewnych decyzji, to my tutaj mówimy o możliwości, o tym, czy o płodności kobiet i o tym, czy one będą mogły, czy nie będą narażały swojego życia i zdrowia w różnych sytuacjach, tylko dlatego, że ktoś sobie wymyślił, że wie lepiej od nich, jak ich życie powinno wyglądać i jak powinna się kształtować ich moralność.
Pani poseł,
moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy dbać o ich zdrowie, o ich życie i o ich godność i o to, żeby mogły rodzić dzieci, chciane dzieci, kochane dzieci, zdrowe dzieci wtedy, kiedy uznają to za konieczne i wtedy, kiedy będą na to gotowe.
Czy widzi pani sojuszniczkę w Kindze Dudzie, córce prezydenta, po jej dzisiejszym oświadczeniu w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego?
Nie, nie widzę w niej sojuszniczki, dlatego że jej, może tak, jej oświadczenie było dla mnie, nie było dla mnie nie zdziwiło mnie specjalnie kształt tego oświadczenia, ale też było smutne, dlatego że Kinga Duda powieliła właściwie, choć w wersji soft, to, co słyszymy cały czas ze strony konserwatywnej, czyli zrzuciła winę na to, co się dzieje, za to, co się dzieje na demonstrujące i broniła tak zwanego kompromisu aborcyjnego, więc w tym sensie dla mnie nie jest żadną sojuszniczką.
Kinga Duda w tym swoim tekście pisze między innymi o tym, że dyskusja, która pierwotnie dotyczyła wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wydaje się aktualnie buntem przeciwko wszystkiemu. To nie jest problem, to nie przeszkadza pani zdaniem w osiągnięciu tego pierwotnego celu, o który chodziło, jak się wydaje na początku?
Cóż, gdyby to był bunt przeciwko wszystkiemu, to pojawiały się tam też inne hasła niż hasła dotyczące zdrowia kobiet i praw kobiet.
Ależ pojawiają się, pani nie zna postulatów ogólnopolskiego strajku kobiet, tam są bardzo różne hasła, postulaty i one nie dotyczą zdrowia kobiet.
No tak, to prawda, ma pan rację. Tutaj postulaty
są czysto polityczne. Dymisja rządu, świeckie państwo, zaprzestanie finansowania kościoła z budżetu państwa, wyprowadzenie religii ze szkół, to nie są tylko postulaty dotyczące kobiet.
To jest akurat to, o czym mówiliśmy na samym początku, to znaczy to wynika z faktu tego, jaką politykę Kościół prowadził i z dość moim zdaniem trzeźwej diagnozy sytuacji, która polega na tym, że polityka Kościoła i wpływ Kościoła na kształtowanie polityki państwa jest niezaprzeczalny. I nic dziwnego, że ogólnopolski strajk kobiet wzywa do zmniejszenia wpływu Kościoła na politykę, ponieważ ten wpływ kończy się właśnie tak, jak się kończy.
Rozumiem, tylko czy to rozbudowanie postulatów, stworzenie tak szerokiej listy postulatów, pani zdaniem, no, nie wpływa na to, że ten pierwotny cel wcale nie musi być z tego właśnie powodu osiągnięty?
Moim zdaniem to w ogóle na to nie wpływa. To znaczy dla wszystkich demonstrujących, jeżeli tylko wyjdzie pan, czy nasi słuchacze wyjdą na ulicę i posłuchają tych osób, które są na ulicy, porozmawiają z nimi, to usłyszą jasne postulaty od każdego. Będą mówili oni o prawach kobiet, będą mówili o prawie do samostanowienia, będą mówili o prawie do legalnej aborcji. I to jest to, ten postulat i ten okrzyk, z którym wychodzą wszyscy, którzy na demonstracjach są.
Ten okrzyk dotyczy, niech sobie PiS już pójdzie. Słyszymy to wszyscy doskonale i to dosadnie, pani poseł. I już na koniec, bo wśród postulatów ogólnopolskiego strajku kobiet pojawia się jeszcze takie hasło. Powołujemy Radę Konsultacyjną, jak na Białorusi, która będzie pracować nad tym, jak posprzątać burdel po prawie i sprawiedliwości. Koniec cytatu. To porównanie do Białorusi, pani zdaniem, jest adekwatne?
Jest na pewno bardzo obrazowe i na pewno wynika z potrzeby pokazania, jeśli chodzi o, w jakim punkcie jesteśmy, jeśli chodzi o prawa kobiet.
Jesteśmy na Białorusi? Jak na Białorusi?
Jeśli chodzi o prawa kobiet, jesteśmy daleko na wschód. Jesteśmy daleko na wschód i to chyba trudno z tym dyskutować. Wystarczy spojrzeć, jakie są standardy europejskie, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne i prawa kobiet, a jak te standardy zaczynają się kształtować w Polsce. To nie pozostawia absolutnie żadnych wątpliwości.
Tylko, że jeśli potrzebna jest rada konsultacyjna, jak na Białorusi, pani poseł, to znaczy, że te demokratyczne struktury, w tym także opozycja, no najwyraźniej zdaniem protestujących są niewystarczające, nie zdają egzaminu prawdopodobnie.
No z pewnością ta władza nie zdała egzaminu i obawiam się, że i nie zdały tego egzaminu również poprzednie władze. I obawiam się, że dopóki lewica nie dojdzie do władzy, to pełni praw reprodukcyjnych kobiet nie zobaczymy. I tak naprawdę jedynym gwarantem tego, że prawa reprodukcyjne kobiet będą chronione, że prawa kobiet do samostanowienia, do godności, do wolności od tortur będą przestrzegane, jest dojście lewicy do władzy, a w międzyczasie będziemy robić wszystko, żeby jednak choć w niewielkim stopniu efekty tego wyroku Trybunału zmiękczyć i zmniejszyć. I tak jak mówiłam, będziemy też podejmować kroki legislacyjne, żeby z jednej strony depenalizować aborcję, a z drugiej strony